Cześć, dzień dobry. To kolejny odcinek podcastu Opowieści różnej treści i dzisiaj w studiu jest ze mną Marysia Stenzel.
Cześć wszystkim.
Polska siatkarka, reprezentantka naszego kraju i aktualnie grasz w barwach radomskich, prawda?
Tak jest, prawda.
I nie bez powodu Marysia jest dzisiaj moim gościem, ponieważ partnerem tego odcinka jest marka Decathlon, która doceniła sukcesy zawodowe Marysi i Marysia została jej nową ambasadorką. Ja myślę, że w tej rozmowie pojawi się nam sporo takich tematów nawiązujących do sportu, do właśnie tej twojej zawodowej kariery, ale wydaje mi się, że chciałabym to bardziej poprowadzić w takim kierunku, jak w ogóle wyglądała ta twoja droga do spełniania marzeń, bo zakładam, że jest to dla ciebie spełnienie marzeń. I chciałam cię zapytać tak już na wstępie, czy w ogóle ta siatkówka to było takie meant to be w twoim życiu, czy wynik jakichś długofalowych starań, dążeń, a może po prostu wydarzyło się to przypadkowo?
To znaczy połączyłabym to przypadkowe zdarzenie z gdzieś tam meant to be. Totalnie przypadkowo zaczęłam oglądać siatkówkę w telewizji i gdzieś tam skłoniło mnie to, żeby działać w tym kierunku. Na początku działałam sama, później pojawiły się, wiadomo, kluby, jakieś zajęcia poza szkołą i tak jakoś wyszło, że do tej pory no, ta siatkówka w moim życiu jest moim życiem tak naprawdę.
A w jakim wieku zaczynałaś?
Tak, oglądać. W wieku 10 lat to już się tak zaczęło i od tego czasu praktycznie już cały czas działałam nad tym, żeby stanąć i być tutaj u ciebie z takim poziomem, jaki prezentuję.
A czy od początku, jak już zaczęłaś gdzieś tam się bardziej w ogóle tą siatkówką interesować, to już widziałaś gdzieś tam siebie w kolejnych latach, bardziej dorosłych powiedzmy, właśnie jako siatkarka, że będę to robiła zawodowo, profesjonalnie, że będę grała w klubach? Czy tak początkowo podchodziłaś do tego bardziej jako hobby?
Na początku traktowałam to jako zabawę, natomiast no, gdzieś tam w swojej głowie miałam wizję tego, że chciałabym być tak jak dziewczyny, które oglądam w telewizji. I zazwyczaj były to mecze reprezentacyjne, czy to naszych polskich siatkarek, czy to zagranicznych, więc zawsze gdzieś tam moje myśli były skłonione temu, żeby no, jednak na tym międzynarodowym poziomie grać i no, stać się taką ikoną polskiej siatkówki.
Widziałaś siebie kiedykolwiek na jakiejś innej ścieżce zawodowej?
Szczerze mówiąc, ja jestem taką osobą, która jeżeli ma jakiś plan, to poświęca się 100% i idzie w to w 100%, więc na pewno nie widziałam siebie w innej wersji siebie, bo no, tak naprawdę wierzyłam w to bardzo mocno, że uda mi się to osiągnąć i nawet nie myślałam o tym, co robiłabym, gdyby nie to.
To jak w ogóle rozwijała się ta twoja kariera, to myślę, że gdzieś tam wielokrotnie na przełomie lat zapewne się zmieniało, bo też miałaś różnego rodzaju inne obowiązki. Zakładam, że jak zaczynałaś, no to jeszcze gdzieś tam cały czas była ta szkoła i trzeba było się uczyć. I myślę sobie właśnie, czy dostrzegasz jakieś takie różnice, jak taka twoja rutyna zawodowa, rutyna dnia, jak ona się zmieniała. Jestem w ogóle bardzo ciekawa, jak ona wygląda aktualnie, bo mi personalnie jest jakoś tak niezbyt blisko do aktywnego, czynnego i regularnego uprawiania sportu. No już w ogóle na ścieżce zawodowej to w życiu o tym nie pomyślałam. I bardzo mnie ciekawi, jak dużo twojego dnia, tygodnia, to jest właśnie ta siatkówka.
To znaczy tak, zacznę od początku, że jeżeli chodzi o tą rutynę, to na pewno ona się zmieniała na przestrzeni lat i na przestrzeni w jakim etapie tej kariery byłam, bo jeżeli chodzi o początek, tak jak powiedziałaś, na początku była szkoła i dosyć ciężko było mi to łączyć, bo wyjeżdżałam bardzo wcześnie rano na trening, później szkoła, później po szkole znowu trening, więc to było dla mnie troszeczkę cięższe. Natomiast to było w gimnazjum, w liceum. Byłam tylko w pierwszej klasie w takim normalnym liceum, do którego normalni uczniowie uczęszczają. Było sportowe, ale natomiast też było dużo ciśnienie na to, żeby się uczyć. W następnych latach trafiłam do takiej prywatnej szkoły, która nazywa się SMS Szczyrk i jest ona nastawiona typowo właśnie na takie siatkarskie talenty, gdzie no, ta siatkówka jednak jest priorytetem, oczywiście szkoła też, aczkolwiek jest to w miarę rozsądku dosyć dobrze poukładane i No gdzieś tam te moje priorytety już były takie typowo stricte na siatkówkę, bo wiadomo, że no była tam cała masa trenerów czy fizjoterapeutów, więc to było takie moje pierwsze zderzenie z taką siatkówką dosyć profesjonalną, bo wiadomo, że do profesjonalizmu jakby do tego poziomu, w którym teraz są profesjonalne kluby, no to tam rzeczywiście była taka nawiązka i taki dobry początek, dobry start. Aczkolwiek tak jak mówię, że z klubu na klub, jeżeli ta moja kariera się rozwija, no to ta rutyna coraz bardziej się zmienia. Zaczynałam w słabszym klubie. Gdzieś o mnie się mówiono, że jestem talentem, więc to była taka młodzieńcze szaleństwo. I ja za bardzo nie słuchałam tych ludzi wokół, jakby było mi bardzo miło, aczkolwiek to było totalny fan i jakby nie myślałam o tym aż tak bardzo mocno, po prostu czerpałam z tego bardzo dużą radość i cieszyłam się, że to idzie w dobrym kierunku. Później był mój drugi klub, który był już o krok dalej, jeżeli chodzi o te i czy międzynarodowe granie, bo tam była akurat też wtedy Liga Mistrzyń i no tam już moja rutyna zaczęła się powoli zmieniać. Tam było zdecydowanie więcej grania właśnie przez międzynarodowe puchary, więc no to wszystko było, trzeba było poukładać i no na pewno wtedy się nauczyłam. Tam byłam, to był klub łódzki i byłam tam 3 lata, więc przez te 3 lata bardzo mocno popracowałam właśnie nad rutyną, nad sobą, na to, żeby to moje życie nabrało takiego profesjonalnego tempa, tak jak profesjonalny sportowiec powinien się prowadzić. Wtedy tak naprawdę ta rutyna stała się bardzo, bardzo, może nie restrykcyjna, ale taka podporządkowana pod siatkówkę.
Ta tak rutyna naprawdę. Pewnie stała się twoim stylem życia trochę, co?
Tak. Tak, a wtedy odczułam właśnie, że ta rutyna to jest mój styl życia i to jest tak naprawdę no 80-70% czasu.
A z perspektywy lat, co powiedziałabyś, że nauczyło cię wejście w ten świat już właśnie bardzo taki no, wymagający, uporządkowany, trzeba jeździć na treningi, dodatkowo są inne zobowiązania, jak na przykład szkoła. Czego właśnie z perspektywy lat to cię nauczyło? Zadaję to pytanie tobie dlatego, że ja, choć nie jeździłam nigdy na treningi, to przez wiele lat chodziłam do szkoły muzycznej i może wiesz, może nie wiesz, ale no to też jest gdzieś tam duże poświęcenie twojego czasu dodatkowego, bo kilka razy w tygodniu trzeba jeździć na zajęcia, codziennie ćwiczyć na instrumencie, tak samo jak u ciebie to było z siatkówką. I ja pamiętam, że jak chodziłam do tej szkoły muzycznej, to po prostu nie mogłam tego przeżyć, że wiesz, rodzice mówili, nie, trzeba grać, tutaj trzeba się uczyć, są egzaminy, koncerty i tak dalej. I już po kilku latach miałam takie, już dajcie mi spokój, już mi się nie chce, ja wolałabym po prostu wyjść ze znajomymi, spotkać się, pójść na imprezę. Ale po wielu latach zdałam sobie sprawę z tego, że jednak to mnie nauczyło ogromnej takiej samodyscypliny i zorganizowania już właśnie gdzieś tam od tych najmłodszych lat.
No to ja mam podobnie. Właśnie bardzo dużo sport nauczył mnie dyscypliny i właśnie takiego uporządkowania swojego życia. Więc myślę, że bardzo podobnie. Tak jak powiedziałaś, te wszystkie rzeczy, one są w innych dziedzinach, ale praktycznie gdzieś tam łączą się ze sobą, jeżeli chodzi o pewne aspekty. Właśnie wejście na tą drogę też dało mi taką pewność siebie, i taką myśl mam teraz, że jednak ten sport nauczył mi tego, żeby być cały czas sobą i żeby nikogo nie udawać. I myślę, że to przynosi jak najwięcej korzyści niż udawanie cały czas, że kimś, kim nie jestem. Ja uważam, że to jest takie bardzo, bardzo ważne w tym życiu.
Kiedy pierwszy raz zdałaś sobie sprawę z tego, że właśnie nie jesteś tą sobą, tą, którą chciałabyś być i pojawiła ci się właśnie jakaś taka lampka w głowie, że to nie jest do końca kierunek, w którym ja chciałabym pójść. Czy właśnie stricte ta rutyna miała na to wpływ?
To znaczy ja nie miałam takiego momentu, że idę nie tą drogą i że nie jestem tym, kim bym nie chciała. Jakby cały czas byłam sobą, ale to mnie jakby nauczyło, że trzeba jakby pozostać na tej ścieżce i trzeba jakby doskonalić siebie, a na resztę nie mamy wpływu tak naprawdę, ale takiego zwątpienia, że to, co robię, to nie jest to nie miałam nigdy.
Z jakimi wyrzeczeniami wiąże się życie sportowca?
Ja myślę, że dużo ludzi sobie nie zdaje sprawy, ale ja myślę, że życie sportowca to jest taka ciągła, może nie gonitwa, ale to jest takie ciągle przygotowywanie się na coś, bo tak naprawdę my cały czas musimy się przygotowywać na trening, musimy się przygotowywać do meczu i myślę, że na to najwięcej czasu poświęcamy, więc no jeżeli chodzi o wyrzeczenia, jakby jest prywatność, ale prywatności jest mniej niż jednak jest ten sport. To zależy, jak ktoś sobie czas też zorganizuje, natomiast uważam, że taki profesjonalny sportowiec, no to tak naprawdę cały czas jest w przygotowaniu, czy do treningu, czy do meczu, więc takich wyrzeczeń jest sporo, ale wiesz co, powiem ci, że nie pójście na kolację albo nie pójście na imprezę, to dla mnie jest żadne wyrzeczenie tak naprawdę, bo uważam, że jeszcze się nachodzę i na kolację, i pójdę na jakąś imprezę. Ja też nie jestem aż tak święta i też zdarzy mi się, więc nie chcę tutaj też mówić, żeby tego nie robić. Luz w głowie też jest bardzo ważny. Natomiast, no tak jak mówię, że jakby nie mam z tym problemu. Jakby wiem, co robię, chcę być 100% profesjonalna. Wierzę w to, że to się opłaci i tyle. Jakby uważam, że wybraliśmy sobie tą drogę, więc tak naprawdę ja tych wyrzeczeń nie traktuję aż tak bardzo, że to są jakieś bardzo, bardzo wyrzeczenia, bo tak naprawdę mam na tyle zorganizowane życie, że mam czas na wszystko.
A czy tak jak patrzysz po osobach, które też są w tej branży, z którymi grasz i którymi się otaczasz, czy zauważasz, że właśnie ludzie często się gubią w tej jakby właśnie karierze i tej presji, którą jednak masz cały czas na sobie? Zakładam, że też sama sobie zapewne jakąś presję gdzieś tam nakładasz.
Wiesz co, znam takie przypadki, natomiast znam też takie przypadki, które gdzieś tam się zgubiły i wyszły na prostą. Więc uważam, że tylko trzeba chcieć i na pewno nie jest to łatwa droga, jeżeli ktoś gdzieś tam się gubi, natomiast jest tyle pomocy z zewnątrz, że też trzeba jakby sobie samemu postawić sprawę jasno, okej, mam problem i nie jest wstydem prosić o pomoc z różnych źródeł, więc no ja myślę, że jak ktoś chce, to naprawdę wyjdzie ze wszystkiego.
A jak wygląda w ogóle u was, czy to w klubie, czy jak grałaś właśnie w reprezentacji, taka pomoc psychologiczno-mentalna? Bo zakładam, że macie osoby, które są wykształcone w tym kierunku, które są specjalistami. I czy to jest tak, że dostępność takiej pomocy jest tu i teraz, na już?
Aktualnie w klubie tak. Jeżeli chodzi o reprezentację, nie było takiej potrzeby. Jeżeli któraś potrzebowała, to we własnym zakresie, natomiast uważam też, że jeżeli byłaby taka chęć wyrażona ze strony którejkolwiek dziewczyny, na pewno ta pomoc by była. Też każda z nas ma gdzieś tam taką w sobie troszeczkę takie, nie wiem, czy zawstydzenie to jest dobre słowo, ale uważam, że każda z nas działa niezależnie, każda z nas chce sobie poradzić sama i jakby sama dążyć do tego, żeby sobie gdzieś tam pomóc i wtedy satysfakcja jest z tego większa?
Ciekawe, bo jednak gracie drużynowo. To jak to jest, że gracie drużynowo i koniec końców gdzieś tam ten sukces jest wspólny, ale wiadomo, że każda z was rozważa siebie jako indywidualną jednostkę. Tak zastanawiam się, czy w drużynie, czy wy się postrzegacie trochę jako taka swoja konkurencja? Bo wy też pewnie widziałyście się w swoich najlepszych i najgorszych momentach, prawda? I takie momenty często ludzi bardzo łączą. Potrafią też podzielić, ale jeśli już gdzieś tam przejdzie się przez te najcięższe momenty, to jednak ta relacja jest już bardzo taka zazębiona.
Czy konkurencja jest aż tak bardzo? Szczerze mówiąc, to ja mogę odpowiadać tylko za siebie. I ja uważam, że czuję się wsparcie tej drugiej osoby i każda z nas wie, co robi w drużynie, jaką ma funkcję. I wydaje mi się, że pod tym kątem jakby działamy wszystkie razem. Nie wiem, jestem ja, która gram i jest na przykład dziewczyna, która nie gra, a jest na tej samej pozycji, to ona i ja wspieramy się nawzajem, żeby każda z nas czuła się potrzebna. Nawet ta, która nie gra, jest czasami najbardziej potrzebna w zespole. Więc uważam, że też takie momenty właśnie, które, tak jak powiedziałaś, zazębiają czy dzielą. Nie miałam takiej sytuacji, w której jakieś momenty podzieliłyby drużynę. Uważam, że właśnie w ostatnich latach jesteśmy na takim etapie, gdzie te wszystkie jakby sukcesy czy porażki nas bardzo, bardzo mocno scalają.
Koniec końców gracie do jednej bramki, że tak ujmę. Mhm.
Tak, dokładnie. I to też wiąże się z taką świadomością też naszą, że jakby jesteśmy jedną drużyną, każda jest potrzebna i czy ja gram, czy nie gram, to jestem dla tej drużyny, więc czy to jesteśmy na boisku, czy prywatnie, to też bardzo dużo działa, bo jeżeli dobrze trzymamy się prywatnie i ufamy sobie, to zaufanie później jest na boisku. Tak jak mówię o reprezentacji teraz, bo jednak kluby się zmieniają, reprezentacja gdzieś tam ten trzon cały czas się trzyma. Dochodzą nowe osoby, jakieś osoby odchodzą, ale cały czas gdzieś tam te wszystkie osoby czują się potrzebne i no, jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo mocno zżytą ze sobą drużyną.
A jakie zauważasz różnice pomiędzy siatkówką kobiet a siatkówką mężczyzn? I bardziej chodzi mi tu o takie ujęcie jakby całej branży. Czy są w ogóle jakieś takie zauważalne różnice, które też ty dostrzegasz, bo twoja perspektywa może być ciekawa, które ty dostrzegasz jako właśnie osoba grająca profesjonalnie i jakby reprezentująca tą siatkówkę kobiet?
No ja myślę, że różnice są na pewno. No na pewno różnica poziomów jest, bo jeżeli chodzi o ligę i reprezentację męską, no to są to ligi, które są jedne z lepszych na świecie, jak nie najlepsze. I jedna z najlepszych reprezentacji na świecie. Moim zdaniem najlepsza, ale nie chcę tutaj mówić za dużo. Natomiast no też za tym idzie wysokość kontraktów. Więc jeżeli chodzi o tą różnicę, no to nie ma co ukrywać, że siatkarze zarabiają więcej od nas. Natomiast no, to też jest poparte jakby faktami. Oni grają lepiej, zdobywają więcej i okej, jakby ja nie mam z tym problemu. To jest poparte faktami i tyle. Jeżeli chodzi o jakieś wsparcie, czy jakiś marketing, czy coś takiego, ja takich różnic za bardzo nie widzę. Widzę różnicę tylko taką, jaką ci powiedziałam i to mówię totalnie szczerze. I nie mam z tym problemu. Jakby ja się cieszę z ich sukcesów, cieszę się ich szczęściem i niech sobie grają na najwyższym poziomie jak najlepiej.
A czy wy w ogóle tak drużynowo, jako reprezentacje, właśnie kobiety, mężczyźni, czy gdzieś te wasze ścieżki się w ogóle spotykają? Bo ja, przyznaję się, ja nie jestem za bardzo tak poinformowana i nie śledzę aż tak, w sensie w ogóle wydaje mi się, że to jest ciekawe pytanie, no bo wy jesteście osobnymi drużynami, ale jednak to jest jedna gra, w sensie jeden sport. I zastanawia mnie, czy faktycznie jest tak, że gdzieś tam te wasze drogi się przecinają często, czy to jest tak, że w ogóle dwa osobne światy i tylko gdzieś tam czasem się spotkacie, jak można coś poświętować.
No, trochę ta druga okay. opcja.
Czyli trochę jesteście mimo wszystko obcy sobie. Wspieracie siebie nawzajem, ale bardziej jako kibice niż faktycznie bliskie sobie jednostki.
Nie, takich bliższych relacji to wydaje mi się, że praktycznie nie ma. Jeżeli chodzi o takie spotykanie się, to nieraz gdzieś tam złapiemy się na jednym zgrupowaniu, gdzie my przyjeżdżamy, oni wyjeżdżają, to gdzieś tam jakiś na jednym treningu się miniemy, ale takich relacji bliższych to nie ma. Też wydaje mi się, że nawet nie wszyscy się znają i dopiero jakby się poznajemy, nie wiem, czy na jakichś reklamach, właśnie akcjach marketingowych, czy gdzieś tam się złapiemy, no to wiadomo, cześć się powie. Nie mam z tym problemu, aczkolwiek tak, żeby gdzieś tam przesiadywać, czy właśnie być taką jedną drużyną, no to nie. Aczkolwiek my czujemy ich wsparcie i my też bardzo ich wspieramy, więc jakby nawet nie chodzi o to, że gdzieś tam promujemy to, ale na pewno bardzo trzymamy za nich kciuki i tak samo oni za nas.
Jaki jest największy komplement, jaki dostałaś jako sportowiec?
Oj, ja myślę, że pierwsze, co nasuwa mi się na myśl, to jest coś takiego, że jestem dla kogoś wzorem.
A czujesz się takim wzorem?
To zależy. Ja zachowuję się totalnie naturalnie i nie próbuję być na siłę dla kogoś wzorem. Jeżeli ktoś chce, to może czerpać inspirację, ale nigdy nikogo nie namawiam do tego, żeby to robił. Jeżeli ktoś widzi, podoba mu się mój styl, czy grania, czy zachowywania, czy totalnego lifestyle'u, to fajnie, to super, cieszę się, aczkolwiek nigdy nie miałam czegoś takiego, żeby kogoś skłaniać, naśladujcie mnie, czy coś w tym stylu. No ale na pewno jest to dla mnie bardzo miłe, no bo sama miałam kiedyś takie wzory i dorosłam do tego momentu, jestem na takim poziomie, gdzie ja to jestem wzorem dla kogoś i to jest takie bardzo budujące dla mnie.
Czujesz w ogóle taką jakąś odpowiedzialność? Myślę, że to też nie jest tak, że ty myślisz czynnie nad tym każdego dnia, ale wiesz, tak jak nawet porównam powiedzmy siebie, która działa sobie w internecie i masz tą jakąś taką społeczność, to osoby, które darzą ciebie sympatią, które cię właśnie wspierają, kibicują tobie, to jest jednak gdzieś tam z tyłu głowy jakaś taka odpowiedzialność, że no chcesz być jakimś takim wzorem.
Odpowiedzialność na pewno jest, jeżeli wchodzę na boisko i jest ona maksymalna, bo ja nie gram tylko dla siebie, tylko gram dla całej drużyny, dla całej reprezentacji, dla całego klubu, ale jeżeli jestem na hali, gdzie są kibice i są kibice, którzy oglądają nasze mecze w telewizji, to ja jestem też dla nich i ja jestem odpowiedzialna za nich wszystkich. I wiadomo, jest nas 7 na boisku, znaczy na boisku jest 6, gramy w 7. Kto wie, ten wie. Nie musisz wiedzieć. Ale właśnie no jest odpowiedzialność na pewno, jeżeli chodzi o wynik sportowy. A jeżeli chodzi o taki wynik tego, że ludzie mnie lubią, darzą mnie sympatią, czy kibicują mi, to ja się bardzo z tego cieszę. Natomiast tak jak mówię, ja nie czuję jakiejś odpowiedzialności, bo ja się po prostu zachowuję bardzo naturalnie i nie gram nikogo, więc mi to bardzo łatwo przychodzi. No ale jeżeli wychodzę na boisko, to jest zupełnie inna bajka.
Powiedziałaś kiedyś, słuchałam jakiejś twojej rozmowy właśnie o tym, jak patrzysz teraz na tę całą twoją ścieżkę, która się wydarzyła do momentu, w którym jesteś aktualnie, że u ciebie gdzieś tam największe znaczenie miał talent. Jakie proporcje powiedziałabyś, że był to talent, praca, a szczęście?
Wiesz co, to też zależy w którym okresie. Ja myślę, że to na początku, na pewno jeżeli zaczynałam, to był talent. Przez ten talent zaczęłam więcej pracować, ale szczęścia też miałam bardzo dużo, bo gdzieś pojawiłam się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i też ktoś mnie zauważył w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Bo tak naprawdę do tych juniorskich reprezentacji, przez które zaczynałam być profesjonalnym sportowcem, no to tak naprawdę ktoś zobaczył mnie przypadkiem na jakimś turnieju, któryś z trenerów zadzwonił do mnie, że jestem powołana na reprezentacje te juniorskie i dla mnie to było takie wow, że ja w ogóle się tego nie spodziewałam nawet. Jakby mogłam o tym śnić, ale nie wierzyłam za bardzo, że to się wydarzy, bo nie miałam też ten klub, w którym zaczynałam, on też nie miał aż tak bardzo wielkich sukcesów, żeby się wybić, więc ja miałam tak, okej, jakby dostałam szansę, muszę to na 100% wykorzystać. Później z tych reprezentacji seniorskich właśnie trafiłam do tej szkoły prywatnej, która jest nastawiona tylko i wyłącznie na siatkówkę w Szczyrku. I stamtąd szczęście w nieszczęściu dziewczyna, która grała w ekstraklasie wtedy, doznała kontuzji i też zostałam wyciągnięta na transfer medyczny do tamtego klubu, który był wielki i zawodniczki, które tam były, to w ogóle były zawodniczki, które oglądałam jeszcze właśnie w telewizji wtedy, co mówiłam wcześniej. I dla mnie to było takie wow, ale też musiał mnie ktoś zobaczyć, wiedzieć, że taka jak osoba jak ja istnieje. I gdzieś tam mi zaufać, widzieć we mnie talent, więc też wydaje mi się, że to szczęście miałam, natomiast no bez talentu i bez ciężkiej pracy, którą włożyłam jakby w siebie, no to nic by z tego nie było tak naprawdę, bo talent można mieć, ale talent to jest tak naprawdę w dzisiejszych czasach nic, bo talent można mieć, ale można go bardzo szybko zniszczyć, można nie pracować nad nim, nie rozwijać się. Mhm. I uważam, że jakby dostając taką szansę, jaką jest talent, no to powinna być podwójna motywacja, żeby jeszcze więcej pracować.
Trzeba też umieć ten talent wykorzystać. Dokładnie. I wydaje mi się, że to jest gdzieś tam ten taki trochę największy ból i ten taki czynnik determinujący, jak dalej gdzieś tam będzie się ta nasza ścieżka rozwijać. A zastanawia mnie, czy są jakieś takie cechy w tobie i może ogólnie w ludziach, możesz powiedzieć z obserwacji, które sprawiają, że właśnie człowiek jest bardziej prawdopodobny, że będzie potrafił skorzystać z tego talentu.
Myślę, że na pewno świadomość i dużo osób pracuje nad tym, więc bardzo mnie to cieszy, bo teraz jest bardzo dużo ścieżek i źródeł, z których można się nauczyć właśnie, jeżeli chodzi o świadomość czy ciała, czy umysłu, więc widziałam, że ten temat aktualnie jest bardzo mocno wertowany i dużo ludzi jakby czerpie z tego wiedzę. I myślę, że takie wyznaczenie sobie celu w swoim życiu i myślę, że dążenie za wszelką cenę do tego celu, do tych celów, bo wydaje mi się, że ludzie nie mają tylko jednego celu, mają kilka, ale tak w pełni dążenie do tego, żeby to spełnić.
A czy te cele, które ty masz aktualnie, one dotyczą tylko twojej ścieżki zawodowej, czy masz jeszcze jakieś inne? Tak może podpytam trochę bardziej z prywaty, czy... Ale nie wiesz,
Wiedziałam.
Ale nie wiesz co, bo nawet chodzi mi o to, że możesz też mieć po prostu jakieś inne aspiracje, nie tylko zawodowe. Też inne rzeczy po prostu mogą ci sprawiać radość i przyjemność w życiu. I może chciałabyś się, nie wiem, nauczyć gotować kuchni tajskiej albo coś w tym stylu. Zastanawiam się, czy przez to, że właśnie tak dużą częścią twojego życia jest ta siatkówka, czy no zakładam, że też dosyć łatwo jest się trochę w tym wszystkim zatracić i gdzieś tam być aż tak bardzo sfokusowanym na tej jednej rzeczy, że zapominasz o tym, aby realizować się również na innych płaszczyznach.
Na pewno jeżeli wchodzi się w ten świat, to jest taki pełen fokus na to, żeby to się udało i wtedy rzeczywiście można się trochę zatracić. Natomiast z biegiem lat i z biegiem budowania swojej pozycji w tej branży uważam, że więcej horyzontów się otwiera. Ja też byłam bardziej świadoma tego, że tyle ścieżek przez sport mi się otworzyło, że tak naprawdę dopiero to pokazało mi, że jest jakieś inne życie poza siatkówką. I myślę, że z biegiem lat jakby zaczęłam bardziej się otwierać. Właśnie nawet takie akcje marketingowe, czy właśnie życie bardziej prywatnie, bo uważam, że nie wszystko musi być na świeczniku i uważam, że jakby to, co pokazujemy poprzez jakieś różne materiały, wywiady, to jest moim zdaniem dużo. I też jakby bardzo szanuję sobie prywatność. A jeżeli chodzi o właśnie takie aspiracje, to mam takie pozasportowe, aczkolwiek one są dopiero, tak myślę, że tak będzie i trzymam mocno kciuki, żeby one zaczęły się realizować dopiero po tym, jak skończę grać. Bo wiadomo, że jest to rodzina, jakieś inne rzeczy, ale wolę skończyć, dokładnie, wolę skończyć pewien etap i dopiero skupić się na tym, co poza karierą, co później, bo wydaje mi się, że jeżeli teraz bym coś zaczęła, to nie mogłabym się skupić ani na jednym, ani na drugim, a tak jak powiedziałam już wcześniej, jak idę w coś, to na 100% i nie chciałabym czegoś zaniedbać absolutnie, więc na pewno mam plany. Natomiast są to dosyć większe plany niż gotowanie.
Kuchni tajskiej, rozumiem. Wspomniałaś o tym, że gdzieś tam z biegiem lat zaczęłaś trochę też otwierać się na nowe możliwości, nowe doświadczenia, no chociażby właśnie twoje aktualne ambasadorstwo dla Decathlonu jest pewnie trochę jakimś takim kolejnym krokiem w tej karierze, prawda? I czy to jest dla ciebie jakaś taki duży przeskok? I gdzieś tam takie poszerzenie twoich horyzontów i szersza perspektywa na to, że ta kariera gdzieś tam może nabrać jeszcze o wiele większego tempa.
Tak, myślę, że zdecydowanie tak. Ja ogólnie bardzo się ucieszyłam, jeżeli chodzi o właśnie tą współpracę ambasadorską.
A czy to w ogóle twoja pierwsza współpraca tego typu?
Mhm. Na taki metraż tak, więc na pewno było to dla mnie takie wyróżnienie i takie docenienie mojej pracy, że właśnie to mnie wybrali jako ambasadorkę właśnie takiej firmy. Oczywiście, jeżeli chodzi o to, jaki produkt i z jakimi produktami ja mam się identyfikować, no to są na pewno też produkty, które testowałam przez kilka tygodni na pewno, żeby to wszystko było 100% jakby zgodne ze mną i no, żeby opis tego produktu tak naprawdę no, był taki, jaki jest rzeczywiście, nie?
Co sprawi, że za 40-50 lat powiesz, że jesteś szczęśliwa i zadowolona z tego, jak poprowadziłaś swoje życie?
Na pewno byłabym dumna z siebie, żebym podejmowała decyzje, które są zgodne ze mną. Na pewno byłabym bardzo zadowolona, jakbym miała właśnie ustatkowaną rodzinę, dzieci. I myślę, że byłabym na pewno zadowolona, jeżeli te wszystkie moje plany, które mam, zaczęły działać i zaczęły się spełniać w rzeczywistości, a nie tylko w mojej głowie. Ale myślę, że ten pierwszy punkt to jest taki na pewno najważniejszy, żeby podejmować i żyć w zgodzie ze sobą, a nie żyć dla ludzi i żeby podejmować decyzje, które będą okej dla wszystkich, a nie dla mnie.
A czułaś kiedyś jakąś taką presję, jakąś taką niemoc? Może we wcześniejszych latach, gdzie właśnie wiele robiłaś na przykład dla innych, a nie dla siebie?
Mhm. Czułam. I czułam też, że tracę siebie i że tracę energię na to, co tak naprawdę nie było ważne. Natomiast to wtedy też był taki okres, gdzie wyszłam z mojej strefy komfortu, zmieniłam klub i też to nie jest temat tabu, bo już też o tym mówiłam. I wtedy rzeczywiście tak, jakby skupiłam się na wszystkim dookoła, a nie na sobie i bardzo straciłam siebie i mogłam sobie naprawdę pozwolić na wszystko, a nie byłam szczęśliwa, bo gdzieś tam nie czułam się sobą do końca i nie czułam się dobrze.
Co w takim razie powiedziałabyś młodszej Marysi, tak z perspektywy lat?
Żeby skupiała się na sobie, żeby popełniła kilka błędów, które ją nauczą żyć. I żeby no, nigdy nie rezygnowała z marzeń. To jest takie oklepane, ale to naprawdę jakby prosto z serca mówię, że żeby nigdy nie rezygnowała z marzeń. Aha, no i jeszcze na pewno bym powiedziała, że żeby nie martwiła się głupotami, bo koniec końców i tak zawsze wszystko jest happy endem. Naprawdę, w moim życiu jest bardzo dużo takich sytuacji, gdzie potrafiłam się zamartwiać. Chodzić tygodniami zestresowana, a koniec końców i tak wszystko było okej, więc...
Ty jak opowiadasz o tym, że wy niby jesteście trochę każda sobie, ale jednak gracie do tej właśnie jednej bramki i gdzieś tam się spieracie, to... Też w ogóle wydaje mi się, że mi jako dziewczynie, kobiecie się o tym dobrze słucha, że jednak jest tam
bo to jest dużo
wsparcie.
Aspektów, dużo aspektów jest takich właśnie, gdzie nie do końca jakby ludzie zdają sobie sprawę, że my jesteśmy też osobami, które nie uprawiają tylko sportu, tylko jesteśmy osobami i jesteśmy kobietami, które tak naprawdę dążą do tego, żeby być lepszymi wersjami siebie, a że tak powiem, plując jadem, no nie będę lepszą wersją siebie. Każda powinna dawać energię taką, jaką chce otrzymywać. I mimo tego, ja tak praktykuję, że mimo tego, że ktoś jest dla mnie niemiły i mogłabym też być niemiła dla niego, to ja po prostu jakby to odpuszczam. Jakby nie mam ochoty być taką osobą, bo widzę, jak to wygląda. Więc wydaje mi się, że na tym życie polega i z tym czuję się najlepiej.
Weszłyśmy na temat. Po prostu tutaj girl power.
Ale trochę to tak wygląda. Trochę tak wygląda. Uważam, że właśnie no jesteśmy kobietami i też każda ma swoje słabsze dni, gorsze dni, lepsze, ale koniec końców no gdzieś tam każda z nas potrafi się wesprzeć nawet w tych słabszych momentach, więc wiesz, że na przykład może liczyć na wsparcie od drugiej osoby, bo jak ktoś źle się czuje i ty to widzisz, no to nie podchodzę do niej i nie dołuję jeszcze bardziej, tylko chcę, żeby ona wyszła na prostą, chcę jej pomóc.
Z czym we współczesnym świecie mierzą się najbardziej kobiety?
No tu myślę, że jeżeli chodzi o karierę, no to na pewno musimy mierzyć się z jakimiś negatywnymi komentarzami i hejtem, no bo to wiadomo, że to zawsze jest. I też czy w sporcie, czy w normalnym życiu, no to wydaje mi się, że zawsze takie osoby znajdą się, które gdzieś tam skomentują niemiło. Czasami też jest tak, że kobieta kobietę hejtuje. Mhm. Na przykład nie zauważyłaś tego?
No, trochę tak jest, że jest, my tak sobie wilkiem nawzajem, mimo tak tego, że powinna gdzieś tam być ta tak zwana solidarność jajników. I wydaje mi się, że często to właśnie kobieta kobiecie jest w stanie powiedzieć gdzieś tam najgorsze słowo. A z czego to wynika? Z jakiejś takiej, nie wiem, może z braku, albo z braku poczucia właśnie jakiejś takiej solidarności, może pewnie... Na pewno tutaj też z tym gdzieś związane będą tematy jakiegoś takiego poczucia wartości, samooceny. Mhm. Dlaczego tak jest, że my czasem kobiety to właśnie sobie wilkiem?
Ogólnie osoby, które hejtują kogoś, kto robi coś więcej, no to jest osoba, która jest sfrustrowana. Tak ja to odbieram. Bo nie spotkałam się nigdy z przypadkiem, gdzie osoba, której się udało i osoba, która wiedzie super życie, krytykowałaby drugą osobę. Więc zawsze jakby trzeba się nastawić na to, że będzie się krytykowanym przez osobę, która robi mniej.
Tak wrócę jeszcze do... No nie wrócę, bo cały czas też nawiązujemy do twojej kariery zawodowej, ale co jest największą taką wartością w tym, że grasz w tą siatkę, jesteś tym sportowcem i spełniasz się w tym? Czy przypadkiem może to nie... To spełnienie jest właśnie tą największą wartością.
No ja myślę właśnie, że to pytanie miało odpowiedź.
Sama sobie odpowiedziałam.
Tak, ja nie, serio, jakby myślę, że to jest życie, które chcę prowadzić i to jest życie, którym chcę żyć. Więc nic więcej do szczęścia nie jest mi potrzebne tak naprawdę.
Kariera taka aktywna sportowca no, nie trwa wiecznie. Mhm. I zastanawiam się, czy myślałaś o tym, jakbyś chciała poprowadzić tę swoją ścieżkę po tym, jak już tak faktycznie aktywnie, powiedzmy, przestaniesz grać w reprezentacji, w klubach. Jeszcze pewnie trochę czasu minie, prawda? Do tego momentu.
Mam nadzieję.
Ale są jakieś takie, nie wiem, może twoje plany, marzenia, że jednak no pewnie chciałabyś dalej jakby działać w tej całej branży, czy może jednak stwierdziłaś, doszłaś do jakichś wniosków, że jak już ten etap życia się zakończy, to chciałabyś tę swoją drogę nakierować na zupełnie inne tory.
No właśnie chyba tak.
O!
Właśnie chyba raczej nie chciałabym po karierze już
dalej
działać
w jednym.
Mhm. Bo uważam, że granie, a prowadzenie aktywności, nie fizycznej, ale aktywności wokół siatkówki, myślę, że sprawiałoby mi trochę przykrość. Tak mi się wydaje.
Mm-hmm.
Że raczej wolałabym jakby zająć się swoim życiem, może zejść ze sceny i tak naprawdę oglądać, wiadomo, być na meczach, aczkolwiek nie działać już tak prężnie. Myślę, że jakiś etap się kończy i czas poświęcić
się czemuś innemu.
Dokładnie.
Co będzie dla ciebie pewnie też takim powiewem świeżości nowym po
tylu
początkiem.
Tak, ja uważam, że tak, bo to jest takie życie po życiu, nie?
Zdecydowanie. A tak właśnie myślałam, że jak ktoś już przez tyle lat w czymś robi, to że później jednak chce gdzieś tam jakkolwiek, chociażby z jakiegoś, nie wiem, sentymentu, do tego nawiązać i wciąż gdzieś tam w tym otoczeniu działać. Ale widzę, że jest jeszcze inna perspektywa.
No wiesz, jak grasz i solidnie jakby ta twoja kariera idzie cały czas na takim tempie, w jakim ja jestem i nagle masz zejść na, nie wiem, no, bycie działaczem w klubie na przykład i działać tam na jakiejś tam płaszczyźnie, no to ja nie wiem, czy to nie byłby dla mnie czasami taki mega wielki niedosyt.
Mhm. Właśnie to chciałam powiedzieć, że to brzmi jak duży niedosyt.
No właśnie,
już
więc
nie jesteś też w stanie, chociaż chciałabyś. Jest to zabrzmiało już jakoś tak bardzo poważnie.
No wiesz, no mam nadzieję, że o balkoniku nie będę chodzić, ale no właśnie taki mega duży niedosyt, nie?
Mhm.
I może też nowe pokolenie, na pewno nowe pokolenie zachowywałoby się inaczej, nowe pokolenie miałoby gdzieś tam inne cechy i inaczej jest wychowane niż ja byłam, niż to moje pokolenie jest wychowane, więc no gdzieś tam wolałabym chyba to zostawić komuś innemu.
Jak tak obserwujesz dziewczyny, które wchodzą do klubów, do reprezentacji i są już no trochę młodsze od ciebie, czy widzisz, że one wchodzą z jakimś takim innym mindsetem?
Nie każda, ale trochę tak.
Jaka to jest różnica?
Różnica jest taka, że jak, nie wiem, załóżmy, ja wchodziłam do klubów, to tam nie było czegoś takiego, że ja nie trenuję, mnie coś boli, ja tego nie zrobię, tylko wiesz, ja byłam najmłodsza, ja robiłam wszystko, żeby tylko żadna ze starszych dziewczyn mi nic nie powiedziała, bo się po prostu bałam. I też samo ze mnie tak wychodziło, że ja jestem młodsza, to ja chcę więcej i cały czas pokazywać chciałam na treningu.
Chcesz dorównać
dokładnie
wszystkim wyżej.
Dokładnie. I też no, samo to, że jakby obserwują cię te starsze dziewczyny i chcesz im pokazać, że z ciebie coś będzie, no to samo cię jakby tak motywuje do tego, żeby być lepszą. A teraz tak jest w kratkę, bym ci powiedziała.
Z czego to wynika?
Wiesz co, wydaje mi się, że trochę no wiadomo, że nie ma już tych starszych dziewczyn, które by tak gdzieś tam działały na dziewczyny młodsze. I też no powiem ci, że dobrze jest w tych klubach, no. No dobrze traktują te dziewczyny, no to wiesz, no to co one mają się starać?
A myślisz, że to jest zmiana na plus czy na minus?
Nie, no na minus, no nie wiem, no w moim przekonaniu na minus.
Na minus,
Zdecydowanie na minus, bo to jest takie, wiesz, żyjesz w takiej bańce, nie? Żyjesz w bańce i w końcu ona pęka, zderzasz się z prawdziwym życiem i nie wiesz, co robić. A tak naprawdę ja uważam, że gdzieś tam zostałam wychowana tak i przez rodziców i wyniosłam mega dużo wartości z domu, ale później przez właśnie te starsze dziewczyny, które też w cudzysłowie mnie wychowały. I też uważam, że mam przez to inne podejście niż te dziewczyny, które teraz wchodzą. A jeszcze jest inna opcja taka, znaczy inna opcja, inna wersja taka, że i inny aspekt tego, że no my też ja praktycznie nie potrafię być taka sama jak te dziewczyny, które były tymi starszymi we wcześniejszych latach. Wiesz, o co mi chodzi?
Mm-hmm.
Że nie potrafię taka być. Moja natura tak po prostu
nie pozwala.
Nie
ci
pozwala,
na to.
Jakby wiesz, o co chodzi. No nie powiem komuś czegoś brzydkiego na przykład, nie?
A to może dlatego właśnie jest ta zmiana, bo większość osób jest taka jak ty i dlatego te dziewczyny
bardzo
czują
możliwe.
O wiele większy luz w tym
bardzo
wszystkim.
Bardzo możliwe. Ale też wydaje mi się, że właśnie jest jest też dobrze w klubach i czasami za dobrze.
Wiedząc, jakie są wyrzeczenia związane z karierą sportowca, ty zapewne podjęłabyś ponownie taką samą decyzję, prawda?
Mhm.
A gdybyś miała poradzić na przykład swojej młodszej siostrze, nie wiem, czy masz, może młodszą
nie, mam.
Nie masz, ale załóżmy...
Brata też nie mam.
Brata też nie masz. Hipotetyzujemy.
Okej.
To wspierałabyś w takiej decyzji, gdyby ta siostra chciała pójść w tym kierunku, czy powiedziałabyś, żeby jednak dwa razy się nad tym zastanowiła?
Nie, no oczywiście, żebym wspierała. Nie byłoby takiej opcji, że jeżeli właśnie ktoś z moich bliskich wyraża chęć do czegoś, to nie chciałabym zniechęcać. Bardzo, bardzo bym wspierała, na pewno.
Jeju, Marysia, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Niezwykle miło było posłuchać w ogóle o czymś innym, bo dla mnie ten świat sportu no nie jest aż tak bliski, w szczególności właśnie trochę z tego takiego backstage'u, behind the scenes, jak to wszystko wygląda. I mam nadzieję, że słuchacze dzisiejszego odcinka też sporo wyniosą z niego dla siebie, bo myślę, że było tutaj dużo, dużo takiej wartości i takiego świadomego, zdrowego podejścia właśnie do kierowania i kreowania tej swojej ścieżki marzeń. Chyba co?
Mhm. Zdecydowanie.
Dziękuję ci bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Dziękuję bardzo.